Poranek w Radiu Wnet trwa. Świat, jaki znamy, rozsypuje się w dobry mak, idzie nowe. Co ze sobą przyniesie? Takie pytania zadał sobie Marcin Makowski wraz z prawnikiem i publicystą, profesorem Marcinem Matczakiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Marcin Makowski, dziennikarz tygodnika Wprost. No właśnie, jak zatrzymać koniec świata? Rozmowy o religii, prawie i polityce. To jest najnowsza książka, którą słuchacze Radia Wnet mogą już teraz nabyć. Proszę najpierw może powiedzieć, zawsze jak autor decyduje się na wypuszczanie czegoś nowego na rynek, za tą decyzją stoi pewne zadanie sobie właśnie tak trudnych pytań. Dlaczego zdecydował się pan tym razem poruszyć taką tematykę, co skłoniło pana do przeprowadzenia tej długiej, też bardzo konfrontacyjnej rozmowy z profesorem?
Co mnie skłoniło? No to jest książka, która dopiero będzie miała premierę, znaczy wiemy już, jak ona wygląda, bo jest właściwie całkowicie gotowa, tylko idzie do druku. Premiera będzie książki pod tytułem Jak zatrzymać koniec świata? Rozmowy o religii, prawie i polityce. Będzie miała premierę 11 września, natomiast pomysł narodził się znacznie wcześniej. Ja z profesorem Marcinem Matczakiem miałem okazję przeprowadzić parę wywiadów, to delikatnie mówiąc. I gdzieś tak około rok, półtora roku temu, jeden z wywiadów, który zamiast o polityce był bardziej o religii, o przemianach społecznych, cywilizacyjnych, o tym, czy świat, który znamy, ten świat, powiedzmy, judeo-chrześcijańskiej etyki, greckiej racjonalnej filozofii i rzymskiego prawa, na taki, który gdzieś zbudował Europę oświecenia, średniowiecza, ale też taką Europę katedr. No powiedzmy, taki obrazek tego, co rozumieliśmy jako dziedzictwo europejskie. Czy ten świat nadal w ogóle jeszcze istnieje, albo czy jego fundamenty są na tyle silne, aby przetrwać zmiany również religijne, cywilizacyjne. No, po tej rozmowie stwierdziliśmy, że to jest temat warty książki, temat wart znacznie dłuższej debaty. No i tak nam się rozmawiało przez ładnych parę miesięcy. Całkiem, myślę, lekko, chociaż temat nie był lekki. No i zainteresowało się tym wydawnictwo Znak. No i mam nadzieję, że Państwo te refleksje, ta debata o tym, co zostało z tej wizji Europy, czy jest czego bronić i dlaczego pewne zmiany nastąpiły, również zaintryguje.
No właśnie, nie wiem, czy możemy posłużyć się ostatnim przykładem, ale chyba trochę tak, no bo otwarcie Igrzysk Olimpijskich, tak naprawdę oczy całego świata były skierowane na Francję, no i mieliśmy bardzo kontrowersyjną scenę, która obraziła wielu katolików. Z drugiej strony mamy kilka dni temu oświadczenie Watykanu, który wyraził ubolewanie z powodu, i tutaj cytat, pewnych scen, jakie miały miejsce podczas ceremonii inauguracji tych letnich igrzysk. Nie wyjaśniono, o jakie konkretnie sceny chodzi. Też przekazano taki komunikat, że podczas takiego wydarzenia nie powinno być żadnych aluzji wyśmiewających przekonania religijne wielu osób. I było to, miałam takie wrażenie, że przy otwarciu tych igrzysk w sposób uzasadniony osoby wierzące, katolicy, czuli się w jakiś sposób obrażeni, a jednak ten komunikat Watykanu gdzieś rozmył całą sprawę. Nie wiem, czy pan się z nim zapoznał i czy jakoś to się wpisuje w tematykę, którą też panowie poruszacie, i czy taka odpowiedź jest wystarczająca na to, co wydarzyło się podczas igrzysk.
To ciekawe, bo akurat piszę o dokładnie tym wydarzeniu w swoim wstępie, wstępie profesora i mój, i zaczynam dokładnie od tego wydarzenia, ale trochę z innej perspektywy, to znaczy mi się wydaje, że nawet być może w sposób nieuświadomiony, to jest jeden z ostatnich przykładów oburzenia się, czy w ogóle zwrócenia uwagi na to, że ktoś czy profanuje, czy parafrazuje, czy twórczy sposób nawiązuje, to jak chcę tak może sobie powiedzieć, do wydarzeń związanych z chrześcijaństwem, to jak rozumiem, do Ostatniej Wieczerzy. Leonardo da Vinci oczywiście była również interpretacja, że tutaj chodzi o inny obraz, o tym, jak olimpijscy bogowie ucztują i że to w ogóle nie miało nic wspólnego z chrześcijaństwem. No, wydaje się, że raczej te nawiązania do Ostatniej Wieczerzy jest tutaj bardziej czytelne graficznie czy wizualnie. No i faktycznie wielu chrześcijan, ale nie tylko, poczuło się urażonych, bo mówimy o jakiejś takiej parafrazie, która ewidentnie nie miała charakteru religijnego. Były to osoby, jak rozumiem, z różnych środowisk LGBTQ. I właściwie nie wiadomo, co miało być przesłaniem, bo raczej patrząc na efekty, nie zjednoczyło do ludzi wokół idei olimpijskiej, ani nie miało nic wspólnego ze sportem. I ja stawiam taką tezę, że to jest być może jeden z ostatnich takich przykładów w przestrzeni publicznej na taką skalę, w którym jeszcze raz ktoś świadomie czy nieświadomie odnosi się do chrześcijaństwa, nawet jeżeli w sposób, który wielu osób oburza, a dwa, że opinia publiczna jeszcze się tym przejmuje, bo to, do czego zmierzamy, patrząc na demografię, na statystyki laicyzacji, ateizacji i w ogóle takiego tak zwanego indyferentyzmu religijnego, czyli uważania, że religia nie jest istotna. No, jeżeli te wszystkie statystyki puścimy 20-30 lat do przodu, no to okazuje się, że no na razie nie widać jakichś pozytywnych zmian na horyzoncie. Społeczeństwa się bardzo szybko laicyzują, stają się obojętne wobec religii. Religia przestaje być punktem odniesienia w rozumieniu nawet jakiegoś negatywnego punktu odniesienia. I to jest to największe zagrożenie. Francuska profesor filozof Chantal Delsol napisała niedawno taką dosyć cienką, ale bardzo obszerną, jeżeli chodzi o merytoryczną wartość, książkę o krasie cywilizacji chrześcijańskiej, o tym, że chrześcijaństwo będzie istnieć, bo przecież jest, jak wierzymy, religią objawioną, jedną z trzech takich wielkich religii ksiąg, ale cywilizacja w rozumieniu tego, co budowało kiedyś Europę czy Francję, zmierza ku upadkowi albo ku regresowi. I dla mnie to był przykład raz tego, że coś, co we Francji kiedyś, powiedzmy kilkadziesiąt, kilkaset lat temu w ogóle by nie przyszło nikomu do głowy, dzisiaj jest normą, a dwa, że już być może w następnych igrzyskach i jeszcze następnych nikt nie będzie nawet się odnosił do symboli chrześcijańskich, bo po prostu nikogo to nie będzie interesowało. I to nie jest jakiś taki lament, że o Boże, kiedyś było lepiej, teraz co się dzieje z tym światem, tylko my staramy się z profesorem zastanowić się, dlaczego w ogóle do tego doszło, gdzie był początek tego procesu. No i tutaj sięgamy oczywiście od oświecenia po postmodernizm, ale też no, zadajemy sobie pytania, czy chrześcijaństwo, czy katolicyzm, czy Kościół sam się nie przyczynił, tak jak pani zacytowała ten z Watykanu, swoją postawą do tego, że jest jak jest.
Ale chyba, panie Marcinie, to podstawowe pytanie, które, no bo geneza jest tutaj bardzo ważna, to jakie błędy zostały popełnione, ale to podstawowe pytanie jest takie, czy jeszcze w jakikolwiek sposób uda się tę dynamikę odwrócić i co my możemy zrobić, aby tak się stało?
No, są pewne, naszym zdaniem, uniwersalne potrzeby, tylko pytanie, jak ludzie je adresują. Jedną z takich potrzeb jest potrzeba nadania sensu chaosowi życia, świata, absurdom takim jak cierpienie czy śmierć. To jest uniwersalna, tak mi się wydaje, taka antropologiczna potrzeba człowieka, żeby zrozumieć, dlaczego życie, które wydaje się niepoukładane i pełne sprzeczności, może w wymiarze eschatologicznym mieć jakąś wartość. Chrześcijaństwo daje takie odpowiedzi i one nie przestają być aktualne. Być może po prostu nie umiemy, nie chcemy ich czytać, nie czytamy źródeł, nie zapoznajemy się z nimi. Ludzie szukają na różne sposoby odpowiedzi na te pytania, często idąc w egzotyzm religijny, szukając powrotu do źródeł, natury, do słowiańskości. Natomiast nie zawsze odnajdują to, co jest taką prostą odpowiedzią, którą potrafi dać chrześcijaństwo, odpowiedzią o miłości, o przebaczaniu. Czasami oczywiście bardzo trudno, tak, bo o przebaczaniu również tym, którzy, a może przede wszystkim tym, którzy nam się życzą, pomimo tego, że jakby oni się nie zmieniają. To jest też naszym zdaniem pewna potrzeba, która nie odnosi się tylko do religii, bo my rozmawiamy tam o polityce i o prawie. To jest potrzeba na przykład, która wychodzi z chrześcijaństwa, ale nie zawsze jest oczywista, bo ona ma jeszcze przecież genezę w greckiej racjonalnej filozofii, czyli potrzeba redefiniowania rzeczy takimi, jakimi są. Oto ta definicja, którą Arystoteles ukuł, a potem Tomasz z Akwinu spopularyzował w scholastyce, czyli definicja prawdy, takiej jak zgodność z rzeczywistością, a nie prawdy, która jest rozumiana jako inna dla każdego, kto ją interpretuje. I burzy właściwie jakiś punkt odniesienia w postaci praw naturalnych, nawet jeżeli nie interpretujemy ich religijnie. No, ludzie, myślę, że przez wieki przywykli do tego, że jest jakiś punkt odniesienia, z którym mogą się zgadzać czy nie, ale jest jakiś fundament w ogóle pod dyskusję. Są autorytety, dzisiaj autorytety wydają się autorytarne i opresyjne, No i z tego jeszcze wynika taka potrzeba, która też jest istotą, była przynajmniej istotą chrześcijaństwa czy Europy, dialogu, dyskusji, szukania kompromisu, szukania centrum, bo dzisiaj idziemy w takie polaryzacje, które, jak twierdzi profesor, prędzej czy później mogą nas doprowadzić do autorytaryzmu, bo gdy odmawiamy praw politycznych czy społecznych grup, jak z którą się nie zgadzamy, no to dlaczego nie mamy w ogóle głosować? Co jest podstawą do tego, żeby dawać im prawo do decydowania o naszym państwie. No, nasza książka jest taką próbą wołania o to, żeby się zastanowić, czy to, co tracimy, nie jest czasem warte obrony oraz czy pewne uniwersalne potrzeby związane z chrześcijaństwem, ale niekoniecznie muszą być z niego wyprowadzane, takie jak właśnie dialog, umiarkowanie, szukanie podstaw do dyskusji o prawdzie, czy niezbyt szybko je porzuciliśmy, bo ten świat nam się burzy, staje się coraz mniej zrozumiały, a chyba jednak nie przestajemy szukać odpowiedzi o sens życia i naszej egzystencji.
Zadajecie też panowie pytanie o to, czy współczesna prawica, lewica i liberałowie wiedzą, jak zbudować państwo, w którym będziemy umieli ucywilizować napięcia światopoglądowe. Myślę, że tutaj jeszcze konkretniejsze pytanie jest takie, czy w ogóle dzisiejsi politycy, nie musimy tego zawężać jedynie do Polski, do Unii Europejskiej, obserwujemy też to, co się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych, czy oni w ogóle chcą cywilizować jakiekolwiek napięcia światopoglądowe, czy jednak już nie weszliśmy na drogę, gdzie politycy po prostu zobaczyli, że podziały im się opłacają, że ta stara zasada dziel i rządź cały czas niestety w polityce przoduje, no i po prostu te własne interesy będą niestety wiodły prym.
No, może dotknęła pani istoty problemu, bo to już nie jest tylko kwestia intuicji, ale też badań. To polaryzacja się opłaca faktycznie, badając to od strony socjologicznej, krótkodystansowo przynosi mobilizację elektoratu, patrząc od strony neuronauk, bo sporo takich książek wyszło, czy podejmowania decyzji politycznych wydaje się takim najprostszym impulsem do generowania pożądanych decyzji wyborczych z perspektywy jakiegoś polityka. Poza tym w społeczeństwie masowym, cyfrowym, bo o tym też dużo rozmawiamy, jak media i media społecznościowe zmieniają w ogóle ten dyskurs, jak go banalizują, jak w tej niekończącej się rolce z TikToka, w którym wszystko trwa kilka sekund i zamienia się w kolejną serię obrazów i to się nigdy nie kończy, bo nie ma takiej struktury linearnej, jak na przykład historia, do której przywykliśmy, która ma początek, jakiś ciąg i ma zakończenie. No przynajmniej chrześcijaństwo taką linearną historię w kontrze do historii pogańskiej, która jest cykliczna, zaproponowało. No, teraz wracamy z powrotem do tej cykliczności. Politycy zobaczyli, że to się opłaca, że wszystko się rozmywa, że emocje, które są silne, powodują długodystansowo, może tym nie myślą, rozkład społeczeństwa w rozumieniu dekompozycji jego jedności i wzrostu agresji, ale na tym krótkim dystansie przecież politycy liczą te dystanse wyborami, cyklami wyborczymi. To jest wystarczające paliwo. No i nam się wydaje, że to jest absolutnie zagrażające demokracji, zagrażające bezpieczeństwu Polski, zwłaszcza w tych czasach, w których żyjemy, ale też nieprawdziwe. Nieprawdziwe w tym sensie, że są badania bardzo liczne, również w Polsce przeprowadzane, pokazujące, jak mniej więcej wygląda struktura wyborcza. I jeżeli zawęzimy te odpowiedzi nie do partii, ale bardziej do poglądów, no to okazuje się, że z takiej tak zwanej radykalnej prawicy czy radykalnej lewicy łącznie jest około może 12% wyborców, którzy bardzo mocno i bardzo radykalnie wiążą się z ideami konserwatywno-prawicowymi bądź lewicowo-liberalnymi. I to nie jest większość społeczeństwa. To nawet nie jest 1/4 społeczeństwa. To jest mniejszość, to są dwie mniejszości, które czasami biorą na zakładników całą resztę, bo widzimy, jak to działa na Twitterze, na Facebooku. Wystarczy kilka głosów radykalnych i one nadają ton debacie publicznej, a w większości przypadków Polacy definiują się innymi kategoriami. Nie uważają, że bycie zawsze na kontrze czy bycie zawsze na froncie politycznym jest korzystne. No przecież to jest ta intuicja, którą mamy obserwując świat na zewnątrz. Nie jest pełen wojen, debat. Ludzie na ulicach nie szarpią się, nie dyskutują, czy PiS był dobry, czy zły. Oni to robią w innych miejscach i na innym poziomie i w innym wymiarze. Natomiast w mediach i w części tej polityki rozumianej jako taka maszyna polaryzacyjna, no wydaje się, że nie ma środka, tak? Tertium non datur. A my pokazujemy, że środek po pierwsze istnieje, po drugie jest znacznie szerszy niż się wydaje, nie jest zmitologizowany, nie jest tym mitycznym centrum, czyli wyborcą, który tak naprawdę nie istnieje, tylko być może trzeba go inaczej skategoryzować. I to też potwierdzają badania i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. No i wydaje mi się, że jeżeli się z tego wniosków nie wyciągnie, nie stworzy mody na bycie człowiekiem umiarkowanym, czyli takim, który waży rację, no to będziemy skazani na to, że nie będziemy potrafić w ogóle już ze sobą rozmawiać. Nie w sensie takiej naiwnej zgody na wszystko, ale po prostu pokojowym, nawet w sensie pokojowego pójścia swoimi drogami. To brzmi wszystko być może jak takie wyświechtane banały, natomiast siłą tej książki, mam nadzieję, jest to, że profesor Matczak jest filozofem prawa i się specjalizuje również w psychologii ewolucyjnej, w tym podejściu ewolucyjnym do norm, więc jest dużo tam o nauce i również gdy mamy takie intuicje, staramy się je poprzeć badaniami socjologicznymi, które były przeprowadzone i potwierdzają pewne nieoczywiste tezy, między innymi jak rozkłada się tolerancja na przestrzeni elektoratów liberalnych i konserwatywnych, w jaki sposób media społecznościowe realnie wpływają na nasze samopoczucie, intencje i tak dalej. No, konkluzja jest taka, że
na te pytania.
Bez centrum się nie uratujemy jako społeczeństwo, bo radykalizm prowadzą nas do autorytaryzmu i o tym trzeba mówić głośno.
O tym trzeba mówić i o tym głośno mówi pan Marcin Makowski wraz z panem Marcinem Matczakiem. Gościem Poranka Wnet był dziennikarz, publicysta Marcin Makowski, współautor książki Jak zatrzymać koniec świata, rozmowy o religii, prawie i polityce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Jednak, drodzy Państwo, 7.31, więc to jest półmetek pierwszej godziny Poranka Wnet. I jeszcze bardzo ważny komunikat. Cały czas zbieramy podpisy, informujemy Państwa o tym, gdzie zbierane są podpisy na rzecz ustawy o zobowiązaniu władz publicznych do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jeżeli uważacie Państwo, że CPK jest projektem potrzebnym, ważnym, strategicznym, to warto chwilę poświęcić. Dzisiaj takie podpisy zbieramy w Krakowie, w Centrum Obywatelskim C10 między godziną 13 a 19 w Warszawie na przysłowiowej patelni, czyli przy metro Centrum od strony Warszawy Śródmieścia przez całe popołudnie, a także w Opolu Lubelskim, w Opolskim Centrum Kultury między godziną 17 a 18. Kraków Centrum Obywatelskie 13-19, Warszawa metro Centrum od strony Warszawy Śródmieścia całe popołudnie i Opole Lubelskie, Opolskie Centrum Kultury między 17 a 18. Poranek Wnet trwa za kilka chwil. Porozmawiamy z redaktorem naczelnym Business Alert Wojciechem Jakubikiem, ale zanim to nastąpi, to jeszcze odrobina muzyki. Lady Punk to będzie dobry wybór. Dzisiaj gramy po polsku.